Dobry wieczór Państwu. To jest godzina 18.06. Słuchają Państwa oczywiście Radia Wnet. Ten program nazywa się Ta jedna historia i to jest historia, którą opowiadamy co tydzień po godzinie 18 w Radiu Wnet. Dziś wyjątkowy gość zapowiadany już przeze mnie w poniedziałkowej audycji porankowej. Ksiądz Jacek Stryczek, który urodził się 25 maja 1963 roku w Lubiążu. Jest polskim duchownym rzymskokatolickim kanonikiem honorowym. Jego droga do kapłaństwa była niecodzienna, ale o tym, jak była niecodzienna i skąd biorą się księża, bo to było pytanie, które przyszło mi dzisiaj do głowy, jak biegłam do Państwa, dowiem się na pewno, jak rozpoczniemy rozmowę. Dzień dobry, Jacku.
Dzień dobry, Kasiu. U Was jest chyba zimniej niż u nas.
Wiesz co, nie wiem, bo atmosfera na krakowskim przedmieściu była gorąca i szczerze mówiąc nie zauważyłam, żeby było chłodniej u nas. Teraz już jest ciemno, ale ja przyszłam do radia chwilę temu i jeszcze było bardzo przyjemnie. To wygląda na to, że już wiosna się zaczęła, choć wszyscy dookoła są chyba zakatarzeni, więc może ta temperatura nie jest aż tak wysoka. Może ja po prostu jestem ciepło ubrana.
Jestem do Twojej dyspozycji, Kasiu.
No to rozpoczęłam tak, że Ty nietypowo rozpocząłeś swoją drogę, albo niecodzienną drogę rozpocząłeś, jeśli chodzi o kapłaństwo. A takie pytanie właśnie było proste, które przyszło mi do głowy. Skąd biorą się księża i dlaczego Jacek Stryczek został księdzem?
No właśnie, skąd biorą się księża, to tym bardziej teraz widać, kiedy się nie biorą. Więc... Jeżeli o mnie chodzi, to ja szukałem szczęścia, znalazłem Boga. 5 lat szukałem szczęścia, całą szkołę średnią. I u progu studiów znalazłem Boga i potem dogadałem się z Nim.
Tak, ale to był taki impuls, czy po prostu to konsekwentnie przez te 5 lat wiedziałeś, że to będzie ta twoja droga, że szukając szczęścia znalazłeś Boga i już później konsekwentnie kroczyłeś, no bo tego nie powiedzieliśmy. Ty zanim rozpocząłeś swoją drogę do kapłaństwa, już taką oficjalną, studiowałeś jaki przedmiot i gdzie?
Tak, studiowałem na Akademii Górniczo-Hutniczej, wybór akustykę. Nawet zaliczono mnie, nie wiem jak to jest możliwe, do wybitnych absolwentów AGH. Więc w każdym razie równocześnie z moimi studiami wysokomatematycznymi nawracałem się i mniej więcej w połowie studiów prowadziłem życie duchowe, czyli wchodziłem w głąb, szukałem w sobie głosu Boga, starałem się go uczyć, rozeznawać. No i pojawiła się taka myśl jakby od Boga, że mam iść do seminarium. Jakby od Boga, dlatego tak mówię, bo potem jeszcze to weryfikowałem. Ogólnie to może i by mi się chciało iść do seminarium, tylko mi się dziewczyny podobają. W ogóle mi nie przeszło, więc musieliśmy potem z Bogiem jakoś dogadać się.
I ta droga twoja przez to seminarium biegła sobie, przepraszam, że pytam o takie intymne być może szczegóły, które powinny zostać między tobą a Panem Bogiem, ale to jest, jak cię uprzedzałam, to jest audycja o tobie, więc musimy tutaj jednak słuchaczom zafundować odpowiednią jakość rozmowy, a nasz ulubiony słuchacz wnet Stanisław napisał właśnie, no i zdarzył się cud, przyszedł ksiądz do spowiedzi do kobiety. To jest ten moment, że może ja nie oczekuję od ciebie spowiedzi, ale próby zdefiniowania tej twojej jednej historii przez tę opowieść. Jak było w tym seminarium? Czy ciebie to nie nudziło, nie nosiło? Wydaje mi się, że o ile zakony wydają się aż takie bardzo romantyczne, to seminaria Daruj Panie wydają mi się po prostu takie anachroniczne i ciężko jest wyobrazić sobie, że taka osoba tak żywiołowa, z takim temperamentem jak ty, spokojnie przeszła przez seminarium. Jak było?
No, lubię, jak kobiety sobie wyobrażają, jak może być w seminarium. W każdym razie opowiem tak. że 5 lat studiów na AGH byłem wolnym człowiekiem, mieszkałem sam w Krakowie. Kiedy mnie zamknięto na pierwsze 3 dni rekolekcji, nie wolno było z budynku wychodzić, to myślałem, że mnie rozniesie, bo jeszcze sportowiec. I wtedy sobie wymyśliłem też taki przerywnik. Nie można było z budynku wychodzić. Akurat wtedy nie było ogrodu, bo była budowa. Jak są schody, to ja po schodach biegałem tam i z powrotem. I tak miałem 40-minutowy czy tam godzinny trening, więc da się. To była taka boczna klatka, żeby nie wyjść na głupka. Miałem to przerobione i potem przez kolejne tego typu rekolekcje zamknięte też to robiłem. W każdym razie moim mistrzem był wtedy ksiądz profesor Staniek i on mi powiedział, jak szedłem z seminarium, siedź w kącie i ucz się. I żebyście sobie Państwo wyobrazili, czym jest seminarium. Rok ma 12 miesięcy, klerycy w seminarium są 8. Czyli to jest tak jakby 8 miesięcy skoszarowania. Jest jakby te 8 miesięcy są w dużej mierze poświęcone na naukę i pracę duchową. Ja się bardzo dużo uczyłem, chociaż wcześniej tego nie robiłem. Na pierwszym roku studiów zrobiłem 2 lata. Także przyspieszyłem sobie pobyt w seminarium. No i reszta no, to była modlitwa i jeszcze grałem w piłkę albo uprawiałem sport. I właściwie w ten sposób spędzałem rok do roku te 8 miesięcy, a potem luzy, już wakacje i można było robić, co się chce. Powiem tak, że w moim życiu są takie 3 lata największego rozwoju. Pierwszy rok studiów na AGH, czyli abstrakcyjna matematyka, nieprawdopodobne poszerzanie umysłu. Pierwszy rok w seminarium, filozofia, poszerzanie umysłu, dyscyplina, zmiana i pierwszy rok kapłaństwa, bo życie księdza jest naprawdę wielowątkowe, urozmaicone i ludzie nie mają takiego doświadczenia życia, jak my mamy. I tu mamy człowieka, nie wiem, w kancelarii ktoś przychodzi, bo pogrzeb, ktoś się urodził, dzieci do Komunii Świętej, tutaj mamy młodzież, tutaj to, tu tamto. Po prostu całe życie mamy jak na dłoni naraz, naraz. A każdy tak po trochu ma tylko tego, ale mam wszystko naraz.
Tak, a ty zacząłeś swoją święcenia kapłańskie przyjąłeś 15 maja 1993 roku. Ja czytam oczywiście
Tak
twój
jest.
życiorys. A od 95 roku byłeś duszpasterzem akademickim, między innymi przy kolegiacie świętej Anny w Krakowie. To jest zawsze olbrzymie wyróżnienie dla kapłanów,
Tak,
chyba.
to był chyba jeden z najszybszych awansów w mojej diecezji. Ale dlaczego tak się stało? No to nie wiem. No, stało się tak, że ówczesny biskup pomocniczy, ksiądz biskup Nycz, obecnie kardynał, opiekował się katechezą, której ja nie lubiłem prowadzić katechezy, ale młodzież mnie uwielbiała. No i jako kleryk prowadziłam katechezę, to jeszcze podstawówka, jakaś 8 klasa i to było chyba najbardziej wzorcowe z wszystkich sposób prowadzenia. Nawet na scenie w seminarium przed wszystkimi klerykami miałem lekcję religii z tą moją młodzieżą z 8 klasy. No i potem jakoś podobnie było. No i to stało się takim przyczynkiem do tego, że skoro dobrze mi idzie z pracy z ludźmi, no to, że będę duszpasterzem akademickim, bo to diecezjalny ośrodek. Czyli no w Krakowie jeszcze Święta Anna. Święta Anna, no to jest cały ten kult Uniwersytetu Jagiellońskiego, no bo to jest jedno z płuc Uniwersytetu Jagiellońskiego.
I zostałeś również duszpasterzem ludzi biznesu. Co to oznacza tak w praktyce? Kim jest osoba?
Zostałem, bo sobie to wymyśliłem. Ja sobie różne rzeczy wymyślałem. Tak, bo jakoś zawsze się interesowałem mediami, czy zawsze już, jak zostałem księdzem, o tak może powiem. Na pewnym etapie skojarzyłem, że to, co nazywamy PR-em, public relations, to jest tak naprawdę dobra nowina. To są dobre relacje. Ewangelia to są właśnie dobra, to jest ten, te dobre relacje. Zacząłem się interesować mediami. No i odkryłem taką rzecz, początek lat 2000, że ludzie wcześniej może przede wszystkim słuchali księży, bo nie było mediów, ale już w roku 2000 to już każdy miał tam ileś źródeł informacji, które optymalizowały się, a kazania księży nie. A na dodatek księża mieli taki sposób mówienia, ja ci maluczki powiem, jak ty masz żyć. No a taki człowiek w biznesie sobie radzi i myśli, co ty będziesz mi mówił, jak ja mam żyć? Ty popatrz na siebie. I wtedy pomyślałem, że to jest taka grupa najbardziej zaniedbana, tak jak Kościół stawia na ubogich, to stwierdziłem, że ludzie biznesu, dla mnie to ludzie biznesu to są nie tylko przedsiębiorcy, ale też w korporacjach, no generalnie ludzie, którzy sami kształtują swoje życie zawodowe, że do nich trzeba inaczej mówić przez inspirację, a nie przez poczucie wyższości. No i dlatego sobie to wymyśliłem i Szlachetna Paczka jest dla ludzi biznesu, no, po prostu nie masz czasu na pomaganie, my ci zoptymalizujemy cały proces. Jest ekstremalna droga krzyżowa dla ludzi biznesu, no dla wszystkich, ale teraz nie mamy czasu chodzić co piątek do kościoła na drogę krzyżową, a tutaj cyk, jedna noc i masz cały
I
wielki
wszystko załatwione.
właśnie.
To, bo ty jesteś znany przede wszystkim właśnie z tej swojej działalności charytatywnej, a właściwie nie swojej, tylko też Polski, którą zapaliłeś do właśnie Szlachetnej Paczki chociażby. Zanim jeszcze opowiemy o po co komu Szlachetna Paczka, to ja sobie przypomniałam, przygotowując dzisiejszy program, że wpadłeś też na taki pomysł, żeby przestawić konfesjonał.
Przed Galerią Krakowską, tak. Wynająłem 2 metry kwadratowe terenu przed Galerią Krakowską. No bo tak normalnie, no to jakbym postawił tam konfesjonał, byłyby media, to pewnie by mnie galeria tam przepędziła. No ale akurat ZGK miało tam 2 metry kwadratowe do wynajęcia. Za bodajże 2,49 zł groszy z VAT-em. Na 2 godziny wynająłem. To było cała procedura. Przyniosłem tam konfesjonał, w którym mógł spowiadać Karol Wojtyło, bo z kościoła świętego Floriana, taka zwana dostawka. Ale to miał być happening, czyli wydarzenie dla ludzi biznesu, którzy mają mało czasu. Tak dużo rzeczy się dzieje i taki impuls, że jest adwent i zamiast skupiać się na zakupach, to myślisz o czymś więcej w swoim życiu, że o coś więcej musi chodzić. Konfesjonał był takim drogowskazem do kościoła w Adwencie. No i to całe wydarzenie. Nie spowiadałem wtedy. Przez całe 2 godziny udzielałem wywiadu. Było zimno jak 100 bandytów. I całe 2 godziny udzielałem wywiadów. Najmniej pracy w życiu, największy rozgłos. Nawet w globalnych mediach ta historia była pokazywana. Nie wiem dlaczego.
To przyćmiło być może różne pomysły inne twoje, już je pozostawię, bo państwo będą mogli na pewno doczytać w twojej biografii, którą zapewne Jacek niebawem napisze, jeśli jeszcze nie zaczął, ale to dochodzimy do takiego momentu, który jest bardzo chyba ważny w twoim życiu, na pewno w twoim życiu zawodowym, czyli to jest Szlachetna Paczka. Powiedziałeś już w skrócie, że stworzyłeś ją dla ludzi biznesu, żeby mogli mieć zorganizowaną tę pomoc, na którą na co dzień być może nie mają głowy i czasu. To po co komu Szlachetna Paczka?
To zanim opowiem o Szlachetnej Paczce, to jeszcze chcę powiedzieć, bo no, taki ksiądz, księżulo, no, do seminarium poszedł. Co on tam robił w tym księżulo? To tak, skończyłem bardzo ambitne studia na GH nawet, w terminie, potem filozofię, teologię, a potem wydało mi się, że żeby być księdzem, to jest za mało tej wiedzy. Trzeba się nauczyć zarządzania, marketingu, reklamy, komunikacji. Mam umiejętności dziennikarza, robię grafiki. No, mam kilkadziesiąt zawodów, z każdego z nich mógłbym się utrzymać. I to jest taki mój pomysł na życie, bo ja od zawsze miałem taką presję, żeby uczyć się, chociaż nie wiem, chyba nie byłem taki najbardziej zdolny, no ale taką. Więc to. z jednej strony można by powiedzieć taki księżulo, który zrobił tą paczkę, no ale śledna paczka, proszę Państwa, teraz owsiak jest już krytykowany za to, co robi, ale proszę sobie pomyśleć, jest jakiś owsiak, jakiś gość, który umie organizować koncerty i na nich dużo zarabiać, koniec lat 80., słyszy muzykę i, no, i radzi sobie jako dziennikarz. I nagle robi ogromny projekt, który zdobywa cały kraj. No, nie mógł tego zrobić sam. To nie jest jego projekt. On jest tylko figurantem w tym projekcie. Naprawdę, nie da się tego zrobić tak samemu. To jest po prostu niemożliwe i to ja Państwu mówię, chociaż ja taki projekt zrobiłem, czyli z niczego szlachetną paczkę. Koniec lat 90., początek 2000. I wszyscy pamiętamy rządy SLD Leszka Millera, największa bieda w Polsce. To było niesamowite, że wtedy te budżety pomocowe, które wcześniej były przekierowane na bezrobotnych. Straszne. Wtedy według statystyk w Polsce było około 45% ludzi ubogich. Czyli mieli problemy na przykład z kosmetykami, takie rzeczy i ponad 20% w skrajnym ubóstwie, czyli mieli problem z mieszkaniem, z jedzeniem, takie rzeczy. No i ja, człowiek wrażliwy, wrażliwy po nawróceniu, nie mogłem tego znieść. A ponieważ ja się nie zaspokajałem tym, że pomogłem jednej osobie, to chciałem pomóc od razu wszystkim. I to jest właśnie szlachetna paczka. Ja wymyśliłem sobie w 2001 roku, że połączę biednych i bogatych w jedną grupę i oni nawzajem będą szczęśliwi, jak się będą wymieniać rzeczami. Moi przyjaciele śmiali się ze mnie wtedy. No ale zrobiłem to. No, jakiś tam księżulo coś zaczął robić. No dużo się musiałem uczyć przy okazji. I szlachetna paczka jest zbudowana na przekazaniu miłości wzajemnej, czyli nie sztuką jest kochać, sztuką jest tak kochać, że ten, kogo kocham, też potrafi kochać. Gdzie jest tajemnica szlachetnej paczki? W tym, że jak ludzie pomagają, często czują się szantażowani i doświadczają życia tak, że jeżeli dam, to czuję się jak osioł, a jak nie dam, to czuję się jak świnia. I chodziło o mądrą pomoc, żeby człowiek był przekonany, że to ma sens. I w ten sposób my kochaliśmy darczyńców, a darczyńcy prezentami kochali ubogich. No i tak powstała szlachetna paczka. No. I co ciekawe, drodzy Państwo, no nie mogło być tak, że jest jakiś księżulo, który zrobił szlachetną paczkę, która jest profesjonalna i tak dalej. I dlatego została przejęta, jest po wrogim przejęciu i idzie, zmierza w kierunku drugiej lewackiej organizacji powiązanej z tą pierwszą, o której mówiłam. I ja mam nadzieję, że odzyskam ją. Dla ludzi, nie dla siebie.
A teraz tak
Takie rzeczy można
trochę
mówić w radiu?
wszystko można mówić. To jest
No.
Radio Wolnych Ludzi. Nasi patroni to wspaniali słuchacze, którzy właśnie za to nas cenią, że jesteśmy ludźmi wolności. 18:24 słuchają Państwo oczywiście Radia Wnet. Ksiądz Jacek Stryczek jest gościem tej jednej historii. Ja tylko przypomnę, jakby Państwo włączyli chwilę temu odbiorniki radiowe, żebyśmy wiedzieli, gdzie jesteśmy. A ja, Jacku, nigdy nie zadałam Ci tego pytania i też teraz sobie pozwolę na to, żeby to zrobić. Jaką paczkę Ty chciałbyś otrzymać?
Ja jestem filozofem i myślicielem, i ja teraz
Teraz
jestem.
3 godziny będziesz się zastanawiał.
Nie,
Raczej
nie,
nie
nie,
mam.
nie, nie, nie. Chcę powiedzieć, że ja jestem w miejscu, które mi odpowiada, czyli przestrzeń dla myślenia. O, basen mógłbym mieć z ciepłą wodą. Basen, no. Bo ja uwielbiam pływać. I kiedyś myślałem, jako kleryk jeździłem na Ukrainę pomagać tam kościołach ukraińskich, początek lat 90. i tam między innymi pływaliśmy w takich jeziorach koło Równego i myślę sobie, kurde, może będę miał jakąś parafię z jeziorem, albo jak na plebanii sobie zrobię ten jakiś basen. Co ty na ten temat, Kasiu, myślisz? No
To jest.
powiedziałaś, zadałeś mi pytanie, no to jest to basen.
To jest piękne marzenie. Mam nadzieję, że je spełnisz niebawem wszystko, czego pragniesz, pragnąłeś, co wymyśliłeś. Zawsze jakoś tobie się udaje. Dlaczego? Znaczy, bo ta walka trwa od 2018 chyba. W 2018 pojawia się pierwsza publikacja, zarzucają ci współpracownicy mobbing. Jak wyglądały twoje pierwsze reakcje? Jak wygląda, jak ty się dowiedziałeś? Ja wiem, że ty to opowiadałeś, ale to jest też ten czas, żeby przypomnieć tę historię. Jak do ciebie dotarła informacja, że Onet publikuje informację o tym, że jesteś mobberem, że działy się w tej szlachetnej paczce straszne rzeczy? To jak się poczułeś? Jakie miałeś myśli wtedy?
To znaczy tak, nie wiem, czy współpracownicy mnie oskarżali, raczej nie.
Tak było chyba w tekście Onetu.
To Onet mnie oskarżał, tak. A osoby, które tam się wypowiadały, no to mają ciężki żywot teraz, bo muszą z tym, do czego były nakłonione, teraz żyć. Więc zresztą w piątek mamy kolejne posiedzenie sądu, bo wreszcie mam prawników, z którymi porywam się na Onet. Stawiam sobie taki cel, chciałbym wypieprzyć z Onetu Węglarczyka.
Ludzie mają różne plany, znam też.
A to o tym myślisz?
Ale dlaczego?
Mam go na mailu, to, że on wtedy w tym był.
Rozumiem.
Nie, po prostu uważam, że trzeba ponosić koszty i tak on jest tylko cyngle. W każdym razie, drodzy Państwo, to nie było tak, że tu z Kasią rozmawialiśmy o tym, jakie służby wymyślają ludziom zarzuty różnego rodzaju. Jakie na przykład, Kasiu? No to na przykład, że mobbing. Ostatnio jest taki modny mobbing. Że
mobbing
coś tam
jest bardzo, bardzo taką szeroką formułą zarzutów, bo proszę Państwa, kiedyś, nie wiem, nie sprawdziłam nigdy tego, ale jeden z moich kolegów, który zajmował się prawem pracy, poinformował mnie, że nie mogę wysyłać maili do swoich podwładnych, którzy byli etatowymi pracownikami korporacji, przed godziną 9 i po godzinie 17, bo to już jest podciągnięte pod zarzut mobbingu. Ja pracowałam w godzinach nietypowych dla korporacji, więc zaczynałam pracę o godzinie 4, więc czasami zdarzało mi się odpowiadać na maile albo prosić o jakieś raporty czy inne rzeczy właśnie o godzinie 5 rano, choć byłam przekonana, że każdy odbiera maila w porze pracy albo stosownej dla niego. Okazało się, że to też podpadało pod mobbing, więc mobbing
nie,
jest takim modnym i szerokim
to
pojęciem.
Sobie, to oni tak się bali, to nie jest takie. W każdym razie, to nie jest takie proste, w każdym razie są tutaj różne legendy. Można coś ukraść, można kogoś zdradzić, no, różne rzeczy można zrobić. Prawda? Opowiada się o człowieku. W każdym razie to Onet to jest tylko była mała część tego, czego doświadczyłem. Co przeżyłem wtedy? Jeżeli chodzi o same zarzuty, miałem do tego dystans, ponieważ ja dysponuję pokorą bezobjawową.
To znaczy?
To nie widać tego, że jestem pokorny, ale jestem.
Pokora bezobjawowa. A to trafne. W twoim przypadku tak.
Tak, czyli generalnie.
Pokora bezobjawowa.
Tak.
Wiesz co, myślę, że mamy podobną pokorę. U mnie też zapewne wiele osób obserwuje pokorę bezobjawową.
No nie, no bo jak mi wychodzi, no to o tym mówię po amerykańsku, prawda? Natomiast to, że mam do siebie dystans, no to zaczęli mnie oskarżać w mediach. Mówię, okej, cudowne doświadczenie duchowe. Natomiast okazało się, że to nie było wszystko. Ja w ogóle byłem przekonany, że to są takie bzdury, że to natychmiast wszystko szybko się wyjaśni. Nie mogłem, jak pewnie wiele osób w takich sytuacjach, nie mogłem się nadziwić, że to tak długo trwa. Natomiast w praktyce to było działanie wielowątkowe, nie od 2018 roku, tylko 2014 roku.
2014-2018 to już są, rozumiem,
to jest Onet.
Zamykane.
Tak. To jest Onet. Natomiast już nie wstawiono w 2014 roku do wiosny ludzi. To tak dziwnie brzmi, no ale my z Kasią wiemy, że tak się robi. Wstawiono mi i coraz więcej miałem różnych osób, różnych wpływów na moje życie osobiste. No, dość powiedzieć, że po 2 miesiące po praktycznie straciłem wszystkich znajomych i przyjaciół. Czyli to było chyba najbardziej takie dotkliwe. Nie wiem, czy Państwo sobie zdają sprawę, tak długotrwałe ataki na mnie sprawiły, że właściwie co ja miałem robić? No, gdybym chciał gdzieś pracować, to nikt by mnie nie chciał. Nikt mnie nie chciał. Byłem wcześniej mówcą motywacyjnym, głosiłem rekolekcje. I nagle w ogóle zero, zero, zero. Nic, po prostu odcięty od życia. Były takie lata tego stresu, który mi fundowano, każdego dnia coś się wydarzało, że sprawdzałem w telefonie, to rozmawiałem może maksymalnie przez telefon z 5 osobami przez tydzień. I to można sobie wyobrazić, jaki to jest skomplikowany świat. Ale z tego wyszedłem. I czy ja, Kasiu, teraz mogę powiedzieć o tym, co chcę powiedzieć, bo już nie mogę
tak,
wytrzymać.
Tak, proszę. Pokora bezobjawowa w pełnej krasie. Proszę,
bo,
ksiądz Jacek Stryczek.
Nie wiem, czy Państwo wiecie, że od pewnego czasu dzięki rozwojowi badań naukowych nad mózgiem dużo mówi się o tak zwanej neuroplastyczności mózgu. Czyli, że to nie jest tak, że my rodzimy się z naszym mózgiem i on jest całe życie taki sam. Nie, nie, to różne rzeczy możemy w tym mózgu zmieniać. I na przykład okazało się, co ja już tak czułem 2000, może trzeci, czwarty rok, że mam taką umiejętność wiwisekcji w siebie łącznie ze zmianą mózgu, w mózgu. Wtedy nie było na to badań naukowych, teraz już są takie badania, że są tak zwane ścieżki neuronalne. Ścieżki neuronalne to polega na tym, że mamy impulsy w mózgu i mózg łączy silne impulsy, które w tym samym czasie pojawiają się jako ścieżka. I takie nasze nawyki czy lęki to są tylko ścieżki neuronalne, czyli można to przepiąć, można mózg zmieniać, można stawać się kimś innym. No i ja taką umiejętność już miałem od dawna. Mówię o tym dlatego, że miałem ciężkie życie bardzo. I ciężkie miałem na początku przez ciężką pracę nad sobą. Zanim stałem się księdzem, 15 lat ciężko pracowałem nad sobą. 5 lat szkoły średniej, szukanie prawdy, 5 lat studiów na AGH, nawracanie się, wysoka matematyka. I 5 lat ciężkich studiów w seminarium, 15 lat. Po 15 latach, jak wyszedłem, to ta historia o tym, że po ponad roku zostałem już awansowany na duszpasterza akademickiego, jakby to ona wynika z tych 15 lat, nie z 5 w seminarium. No, ale do czego zmierzam? Bo zaczęliśmy się wgłębiać w tą neuroplastyczność mózgu. Drodzy Państwo, ja na wszelki wypadek sobie teraz sprawdzę. Mamy tajną broń w mózgu. Nazywa się to przednia kora zakrętu obręczy, AMCC. Przednia kora zakrętu obręczy. Pytałem się mojej znajomej lekarki, która na tym się zna, mówi, gdzie to jest w mózgu? A ona mówi, tam, gdzie ma być. Więc jak Państwo teraz byście chcieli się ode mnie dowiedzieć, gdzie to jest, to ja mówię, to jest po prostu przednia kora zakrętu obręczy i to każdy wie. Ale ta przednia kora zakrętu obręczy może być mniejsza lub większa, jeżeli podejmujemy trudne zadania, trudne wyzwania. Tak jak Szlachetna Paczka, bardzo trudny projekt. Tak jak to, że mnie niszczono przez 14 lat. Trudne zadania, takie, których nie chciałem. To ta część mózgu, ona rośnie jak mięsień. I co z tego wynika, że ona rośnie? Ten ośrodek AMCC jest odpowiedzialny za to, że coś nam się chce i dlatego on znalazł jest taka jego nazwa po angielsku willpower, taka siła woli, ale to jest bardziej siła woli w sensie siły życia, że chce się komuś. Więc ten ośrodek w mózgu mówi, że coś mi się chce, ale równocześnie analizuje zasoby. ludzie, którzy mają rozbudowaną tą przednią korę zakrętu obręczy, mają jaśniejszy umysł, podejmują lepsze decyzje i dłużej żyją. No i ja o tym opowiadam dlatego, że kiedy wysyłam ludzi na przykład na ekstremalną drogę krzyżową, czy też ludzie ze mną pracują, a jak ja nad sobą pracuję, to ta część mózgu mi tam rośnie. Ja w ogóle jestem gotowy poddać się specjalnym badaniom. Gdyby ktoś z Państwa zajmował się neuroobrazowaniem naukowo i chciałby zbadać, jaką przednią korę obręczy, zakrętu obręczy mam w porównaniu z innymi, to chętnie bym to pokazał. Bo, drodzy Państwo, to jest opowieść o mnie, bo ja siebie też do końca nie rozumiałem, bo myślałem sobie, dlaczego akurat mi się udaje takie duże rzeczy robić. W szkole średniej byłem, w szkole podstawowej byłem zwykły. Potem sobie robiłem jakieś takie prywatne testy na inteligencję, powiedzmy 135-140 IQ. No, można mieć więcej, tak? To nie z tego. Jakby to, że mi wychodzi, to właśnie z tego, że ja ten mięsień mózgowy zacząłem trenować, który sprawił, że jestem mądrzejszy, odważniejszy. Polecam Państwu ciężkie życie, takie, które ja mam, bo ja mam ciężkie życie.
I las rąk po prostu zbudził się. Wszyscy chcemy mieć ciężkie życie.
Wszyscy chcemy mieć ekstremalną drogę krzyżową, żeby dłużej żyć, bo wtedy to są te takie trudności, których my nie chcemy i one sprawiają, że ten mięsień, bo jakby kobiety jak ćwiczą, to często boją się, że jak będą mieć za duże te mięśnie, to będą źle wyglądały, ale ten mięsień w mózgu, ta część, to jak ona urośnie, to jest super.
Ale kiedy ty wpadłeś na pomysł ekstremalnej drogi krzyżowej? Skąd wziął ci się taki pomysł? Kto jest ekstremalny w Polsce?
No, słowo ekstremalne to jest po prostu takie słowo, które użyliśmy. Jakieś musieliśmy, tak jak jest maraton, ma 40 kilometrów, no to ekstremalnie znaczy 40 kilometrów w nocy samotnie albo w skupieniu. A 2009 rok to był już lata kryzysu męskości. No i w ogóle już mnie to męczyło, te takie wszystkie wydmuszki, takie no ty Kasia też pewnie nie lubisz takich facet, takich rozlazłych ludzi, no. No i ja zacząłem wysyłać na tą EDK, żeby oni stali się facetami, ale okazało się, że kobietom też to odpowiada, dlatego właśnie mówię o tym, o tej części mózgu, że to jest taki mięsień, który każdemu się przydaje, bo każdy chce mieć jasny umysł, każdy chce wiedzieć, jakie decyzje ma podjąć, każdy chce mieć tą siłę woli, siłę charakteru, każdy by chciał, jeszcze teraz ludzie chcą długo żyć. Akurat mnie to na tym nie zależy tak za bardzo, już raz umarłem, ale to, jak Kasiu, chcesz o mnie opowiadać, to jest opowieść o mnie. To jest to, czego nie widać. Ja to w ogóle pierwszy raz w życiu opowiadam. W taki sposób jakby tę naukę przyswajamy teraz. Ja jestem na takim etapie przyswajania tej nauki. Czy ja mogę dalej o mózgu?
Możesz.
Bo, drodzy Państwo, 14 lat byłem nękany przez służby. Wydaje mi się, że skończyli ze mną w czerwcu. W tamtym roku, nie wiem. Miałem takie 3 lata, że każdego dnia się coś wydarzało. Bardzo to było duże. I ja mam to, co się nazywa PTSD, zespół stresu pourazowego, czyli ja mało co w ogóle nie umarłem. Tam wyciągnąłem się za własne włosy z tego bagna. Gdzieś tam potem Kasię zresztą odnalazłem w środku tego bagna. Co to jest ten PTSD, zespół stresu pourazowego? Bo ja mam umysł czysty cały czas. Wszystko widziałem i zresztą to mnie uratowało, bo gdy oni tak projektowali te moje doświadczenia, na przykład żeby mi się nie chciało żyć, żebym już nie wierzył w ludzi, żebym już nie podejmował wysiłku, żebym już tylko, no myślę, żebym umarł po prostu. Natomiast ja umysł miałem, ja jestem uduchowiony, panuję nad umysłem, umysł miałem jasny. Natomiast taka ilość stresu sprawia, że fizycznie w mózgu pojawia się taka część, która jest cały czas w stanie gotowości, że będzie zagrożenie.
Prowadzi wojnę.
Czyli zmienia się mózg. Mózg się zmienia. ci, którzy wracają z frontu, to ich mózg się zmienia, ale tacy jak ja, pod taką ilością stresu, właśnie mają taki odcisk w mózgu. I ja mam pogodny umysł, ale mój organizm z poziomu mózgu, nie umysłu, jest w stanie gotowości, w stanie stresu. I okazało się, to jest dobra nowina, że da się to zmienić. Znaczy, ja w ogóle wpadłem na pomysł, jak to zmieniać, przez lata to zrobiłem, a teraz mam dostęp do nauki, jak to się zmienia. I wszystko jest z mózgu, drodzy Państwo.
No dobrze, to jak to się
Ale...
zmienia? Bo jak powiedziałeś o tym, nasi słuchacze znają PTSD na pewno. To są rzeczy, które ciężko jest komuś sobie wyobrazić, dopóki sam nie doświadcza albo ktoś w bliskim otoczeniu nie doświadcza tego urazu, bo to, co ksiądz Jacek powiedział, czyli to jest fizyczna zmiana, to jest uszkodzenie, które następuje pod wpływem
Nie, zmiana.
długotrwałego.
Zmiana, nie uszkodzenie. A, i to
Okej,
jest właśnie
zmiana.
różnica. I
No
to jest
dobrze,
właśnie
to
ta
wytłumacz.
różnica. No, że zmiana, czyli jak się zmieni, to tak jak
Może
ten,
się jeszcze zmienić.
to można to znowu zmienić. I teraz właśnie dzięki nauce dotyczącej mózgu są wskazane kolejne konkretne rzeczy, bo ja mam bardzo dużą zdolność taką wewnętrzną rozwiązywania problemów. No mówię, ja docieram do swojego mózgu i zmieniam te ścieżki neuronalne, ale to jest jeszcze coś innego, to się robi inaczej przez bodźce fizykalne. No tyle, Kasia, jest na ten temat wiedza, bo wydaje mi się, Kasiu, że ze mną, jak się ze mną rozmawia, to chyba trzeba o moim mózgu rozmawiać, bo takie opowiadanie po raz kolejny, że robię
Nie,
robię
to wiesz,
edyta.
jak będziesz prowadził sobie ze sobą wywiady, to będziesz mógł sobie zadawać pytania i odpowiadać, ale wtedy to już nie wiem, czy twoi.
Ale drodzy Państwo, to jest jakby ja jestem swoją pracą nad sobą.
Dobrze.
Ja nie jestem żadnym księżulo. Zresztą Kasia też wie. Ja się nie boję. Znaczy, każdy ma. Mój organizm przeżywa stres, ale ja się nie boję. Dużo rzeczy zrobiłem takich, które udowadniają temu, że się nie boję. Słucham.
Dobrze, to teraz jest ten moment, żebyśmy porozmawiali poważnie o czymś, co jest też twoim życiem, a mianowicie dla kogo jest Kościół, jaki jest Kościół w Polsce w tej chwili i co w tym Kościele nam powinno się pojawić, czego nam brakuje, a co jest pełne.
Tak. No więc biorąc pod uwagę, że pracuję nad sobą świadomie od 15 roku życia, a mam 63 lata, to z jednego krańca i z drugiego. Dla mnie Kościół to są moje odkrycia Ewangelii. Ja uważam, że wiara to nie jest, że ja coś czuję, tylko natrafiłem na zdania takie jak przykazanie miłości wzajemnej. Kiedy je wdrożyłem, to zmieniła ten kraj. I dla mnie Kościół to jest to miejsce, gdzie jest dostęp do tej wiedzy, która daje przewagę konkurencyjną. Nie wiem, czy wy wiesz, Kasiu, że to jest przewaga konkurencyjna. Jak się zna, tak jakby na przykład śmieje się z tej pokory bezobjawowej. No ale Jezus uczy dystansu do siebie i to mi uratowało życie. Gdybym nie miał do siebie dystansu, przy tym jak mi zburzyli mój wizerunek, było dla mnie dotkliwe, że ludzie mnie źle traktowali. Ale sama utrata wizerunku już niekoniecznie.
Czyli przewaga konkurencyjna to jest ta wiedza, którą możemy czerpać ze słowa.
Tak, z Ewangelii, tak. I dla mnie to jest Kościół wokół tego, to co się dzieje. To jest jakby jedno doświadczenie po jednej stronie. Po drugiej, kiedy byłem teraz niszczony, a arcybiskup Jędraszewski wygląda na człowieka wstawionego do
To
kościoła.
jest bardzo, bardzo twardy zarzut
Nie,
i
to był. To człowiek, który niszczył programowo księży w naszej diecezji, nie tylko. I każdego dnia przynajmniej jednego księdza musiał.
Jacku, czy ty zdajesz sobie sprawę z tego, że oskarżenia wobec
Tak, ponieważ to się nigdy nie powinno wydarzyć. Tak samo szukamy pieniędzy, które prawdopodobnie w dużych ilościach były wprowadzone z diecezji. W każdym razie ta sytuacja, która miała miejsce, pokazała mi, czego się bierze taka nędzna reputacja Kościoła obecnie? Kiedyś słuchałem taki wywiad z Cezarem Gmysem, który powiedział, że jak wybrali Wojtyłę na papieża, to Związek Radziecki i służby postanowiły jakoś to zneutralizować i ulokowało około 100 agentów wokół papieża.
W tym był Tomasz Turowski, którego Cezary Gmyz odnalazł.
Niektórzy z nich zostali, byli księżmi, niektórzy zostali biskupami, niektórzy kardynałami. No niechlubnie pogrzebany kardynał Gulbinowicz. Powinniśmy nie myśleć o tym, że Kościół to są te skandale, tylko te skandale są dlatego, oprócz wszystkich słabości, że tacy ludzie się znaleźli w Kościele, a nie powinni być. Jakby to jest takie zamierzenie, żeby od środka rozwalać Kościół, a część ludzi oczywiście po drodze się demoralizuje i są oprócz tego jeszcze słabości, no, też mamy słabości. W każdym razie uważam, że jestem przekonany, że sam Kościół sam w sobie jest niezwykły. Nie ma drugiej religii, która miałaby na przykład taką centralizację, czyli tak dużą organizację, która jednak jest spójna. Nie ma drugiej religii, która miałaby tyle uczelni. Nie ma drugiej religii, która miałaby tyle szkół. Nie ma drugiej religii, która miałaby tylu naukowców i tak dalej. Jest ileś jest takich rzeczy, które po prostu są niesamowite i to właśnie w Kościele katolickim. I my zapominamy o tym, jak nam obrzydzono ostatnimi czasy Kościół. No bo tak, jak obrzydzano? Na przykład brano takiego jak ja, no że jestem moberem, coś tam, czyli sfałszowano oskarżenia, ale dużo nakręcano. Ale mogło być inaczej. Jak mamy na przykład w Sosnowcu. No przecież z diecezji sosnowieckiej zrobiono, to jest tak, to się nazywa, że bycie księdzem to jest taki ten zawód dla gejów. To w Stanach też zrobili. Po prostu weszli do seminarium, jakby zrobili sobie środowisko w seminarium, żeby być gejami, tak? I my teraz musimy to oczyszczać, ale to nie jest Kościół taki jest, tylko tak próbuję te nasze zasoby sobie rozpracować, bo to jest zupełnie inne podejście. I dlatego, znaczy ja teraz współpracuję z księdzem kardynałem Grzegorzem Rysiem, który daje całego siebie. To nie jest taki hierarcha, w ogóle teraz nowi są ci biskupi, ale on daje siebie ludziom. Taki pasterz, po prostu całymi dniami się spotyka, robi różne rzeczy. Nie, że rządzi. Jest dla ludzi i jego serce jest poranione, tak jak nasza diecezja jest poraniona po tym, co się działo w ostatnich latach. Kiedy mówiłaś tutaj o tym, że to są poważne zarzuty, są poważne. Będą działania prawne też również z mojej strony. Więc są poważne, tak. Nie pierwszy raz. No i co,
Przeszliśmy.
zbieramy to w całość?
Tak, ja postaram się nadążyć. Nie mogę przeanalizować każdego z tych punktów, ale jesteś, powiedziałeś, że masz 63 lata, to mniejsza o wiek, wyglądamy oboje świetnie, więc to
Dziękuję.
jest tylko metryka, jak wszyscy mówią. Teraz następuje taki czas w twoim życiu, kiedy sam powiedziałeś, że pracujesz nad tym wszystkim, nad swoją duchowością, tyle lat przecierpiałeś i jesteśmy w przededniu ekstremalnej drogi krzyżowej, bo jest post. To za chwilę część kraju na pewno wyruszy w ekstremalną drogę krzyżową. Ale gdzie ty wyruszysz? Jakie masz marzenia, plany? Co chcesz zrobić? Jeśli jest jeszcze coś, góra, na którą chciałbyś wejść, to gdzie ona się mieści na mapie?
Tak, w ogóle zachęcam Państwa, żeby wybrać się na ekstremalną drogę krzyżową edkor.pl. Warto spróbować. Nawet jakby ktoś nie doszedł, to przekona się, że jest słaby. No, słabizny też są na świecie, no ale jak ktoś nie zacznie, to mu wtedy ta przednia kora obręczy tylnej mu się nie ukształtuje.
A mi wpadło właśnie do głowy, czy ty rozumiem, że już zgłoszenia teraz są zamknięte, czy jest jeszcze szansa, że
Nie, nie,
jakbyśmy
nie,
w
nie,
Radiu
nie,
Wnet wyprodukowali własną ekstremalną drogę krzyżową i z naszymi słuchaczami wyruszyli w taką podróż,
nie.
to
Kasiu, są.
moglibyśmy jeszcze dołączyć do tej
Kasiu, są.
organizacji?
Jasne, znaczy możesz iść na trasę. Mamy 670 lokalizacji w Polsce i ponad 108 chyba za granicą. Lokalizacji. Jesteśmy już globalni. są różni ludzie, jakoś mi wychodzi. No, co ci powiem, nawet jak jestem na dnie, jestem chory. No ale mam tą przednią obręcz, nie, to, no, mam tą przednią korę. No, to tak się śmieję z tego, ale to jest, bo jakby chcę Państwu pokazać, że to jest taki styl życia, który opłaca się wybrać. Że to nie jest o mnie opowieść, tylko to jest opowieść o potencjale, który ma człowiek w sobie. Ja jestem w trybie chory, no, tak jak mówiłem, czyli PTSD sprawia, że mam siłę albo nie mam siły. Teraz mam, a za chwilę nie mam, musiałem wypoczywać, żeby mieć teraz siłę. Organizm tam spala dużo energii, której nie musiałby spalać. Jest to poza moimi myślami, ale ja tam się dorwę do tego i to zmienię. Bo to nie jest trwałe uszkodzenie. To jest właśnie ważne. To jest w ogóle bardzo pozytywne. W każdym razie ja czuję się filozofem, myślicielem. Rozwalam takie różne rzeczy w swojej głowie i jak to rozwalę jako inżynier, to potem testuję, czy to jest prawda. I to działa. No i wiesz, i basen, i filozofowanie, i praca z fajnymi ludźmi, książki. Ja już nie muszę sobie stawiać celów, ja tylko muszę się utrzymać do śmierci. Bo jestem akurat tym księdzem, który uwierzył, że trzeba być ubogim i mnie potem arcybiskup Jan Raszewski wyrzucił w chorobie na bruk. Chciał mnie wyrzucić.
Ale nie masz nowych projektów, które chciałbyś zrealizować? Nie masz planów, które chciałbyś jednak wdrożyć? Teraz będziesz tkwił do śmierci w tym, żeby ćwiczyć swój mózg i usuwać te wszystkie rzeczy?
Nie, to już niedługo je usunę.
No właśnie, no a to gdzie już są te plany, marzenia,
ale,
te
nie, ale,
góry?
Nie, bo ja, jakby to jest, ja nie jestem działaczem. Jakby
nie, no
ja...
wiadomo, ksiądz nie jest działaczem.
Nie, nie mów na mnie, nie, że ja, człowiek, nie jestem działaczem. Wychodzą mi działania. Ja żyję wewnętrznie, duchowo. Dużo czasu spędzam w przestrzeni bezpojęciowej. To jest mój świat i ja nie muszę nikomu udowadniać, żeby coś jeszcze robić. Nie wkręcisz mnie w to.
Ja ci nie wkręcam, bynajmniej. Ja nie mam takiej siły sprawczej, to w ogóle nie wpadło do głowy. No, mam niewielką, ja nawet moje własne dzieci nie za bardzo chcą słuchać, jak o coś proszę. Ty tutaj wrzucasz po prostu w przestrzeń publiczną informacje, które nie są do końca chyba aż tak mocne. Chociaż może ja mam inne spojrzenie na to.
Jakie?
No, że tak wiesz, że to ty jesteś tutaj siłą i motorem wszystkich rzeczy, które się dzieją. Dlatego tak bardzo chciałabym usłyszeć, jakie są kolejne rzeczy, bo my tak mamy.
A mogę coś powiedzieć? Mhm. To jest tak, że w Szlachetnej Paczce pomagałem bardzo wielu osobom. Poświęciłem życie, naprawdę zdrowie i życie. A jak potrzebowałem pomocy, to nie było prawie nikogo. Pytanie, ile jest warte takie zaangażowanie?
Tak, dużo, a dobre uczynki, święty Mikołaj i inne rzeczy?
No dobra, no nie ma mnie i jakoś świat się nie zawalił. Nie ma osób, które są niezastąpione. Ja rozumiem to, że ja oczywiście ja wiem, co robiłem, ale warto. Ja mam do tego dystans. Ja już raz umarłam, Kasiu. I ja już na wszystko patrzyłam z boku. Ja naprawdę niewiele brakowało, żebym umarł. I jakby nie dam się wkręcić, że znowu coś jeszcze udowodni komuś tam, za kogoś tam coś zrób i tak dalej, bo ludziom się nie chce, bo ja opowiadam o tym mózgu, dlatego że takich stryczków, patrząc na to, jak zacząłem jako przeciętny, powinno być dużo, dużo więcej. Jakby było takich stryczków 1000, 10 000, 100 000 z tym mózgiem takim, to byśmy ten świat zmienili na lepsze.
A ja myślę, że jest jeszcze jakaś ekipa, która z chęcią będzie zmieniać świat na lepsze i trochę optymistycznie mógłbyś spojrzeć na końcu naszej rozmowy, bo zabrzmiało to tak strasznie, że co, że jesteś sam? No nie jesteś sam.
Nie słuchaj swoich emocji.
A
wiesz, że ten ośrodek, to się nazywał to Willpower, mhm. To właśnie nie są emocje, tylko to jest siła woli, taka, no, taka siła życia. Czyli to w emocjach się wyraża, ale to nie są tylko emocje. Nie, nie, to jest opowieść o, bo opowiadaliśmy to coś o mnie, ale ja chciałem trochę się w tym opowieści uogólnić. Skoro ja taką, bo ja się cały czas dziwiłam, patrzyłam się, no dobra, dlaczego nikt inny takiej paczki nie robi? Dlaczego to ona na mnie czeka? Ale może są ludzie, którzy mogą pójść taką drogą, którą ja poszedłem. Takiej determinacji. No nie powinno tak być?
No pewnie, że powinno tak być i mam nadzieję, że tacy się znajdą i pójdą w tę czy inną stronę, bo przecież ten świat składa się z takich historii, które lubimy opowiadać. Ale nasza audycja dobiega końca, bo już za chwilę zwarcie. Widzę pod drzwiami Wojtka Surmacza, redaktora Wojciecha Surmacza z gośćmi, więc będę musiała cię, Jacku, pożegnać. To była piękna opowieść i bardzo ci za nią w imieniu słuchaczy dziękuję.
Proszę, pierwszy raz takie rzeczy opowiadam. Dobranoc.
Ksiądz Jacek Stryczek był gościem tej jednej historii. Ja nazywam się Katarzyna Adamiak i żegnam się z Państwem. Do usłyszenia. A teraz Anna German, Człowieczy los dla Państwa.